Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witamy Państwa w pierwszą niedzielę nowego roku w towarzystwie Joanny Ślusarskiej, psycholożki, psychoterapeutki i seksuolożki. Dzień dobry, Joanno.
Dzień dobry
w nowym roku. Cofniemy się wprawdzie do 2025, ale tematy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, są nie do zbagatelizowania, bo będziemy komentować opublikowany właśnie przez Medonet raport Narodowego Testu Zdrowia Psychicznego za 2025 rok i on przynosi bardzo wiele zaskoczeń, ujawnia, w jakiej kondycji psychicznej jest nasze społeczeństwo i z tego, co wiem, to jest pierwsze tak duże, tak obszerne badanie, które wskazuje na dobrostan Polaków.
Tak, te dane są uzyskiwane z różnych źródeł, z źródeł Narodowego Funduszu Zdrowia, z różnych gabinetów, z praktyki klinicznej, no ale to jest jednak taki raport ogólnopolski zrobiony na takiej dużej próbie.
Takich przekrojowych badań nie publikowano do tej pory.
Ja nie słyszałam. Jest test zdrowia fizycznego Polaków. Był też raport związany ze zdrowiem seksualnym Polaków. Nareszcie jest raport związany też ze zdrowiem psychicznym, którym ja się zajmuję również zawodowo, ale i w ostatnim czasie w takich miejscach publicznych, różnych debat, dysput, ten temat znajduje swoje miejsce i uważam, że słusznie i bardzo dobrze.
To może kilka konkretnych danych, które pojawiły się w tym raporcie. No i nie ma powodu do zbytniego optymizmu, bo jak pokazały badania, nasz dobrostan nie jest na wysokim poziomie, czy powiedzmy nie jest taki, jakiego moglibyśmy się spodziewać. Średni indeks dobrostanu psychicznego wśród uczestników tego testu wyniósł 48,3%. Nieco wyższy wynik odnotowano u mężczyzn, 49,3%, niższy u kobiet, 47,4%, a najniższy wśród osób innej płci, bo teraz to się też bierze pod uwagę, 43,7%. Może na początku zatrzymajmy się przy samym wyniku, a także przy tym podziale na płeć. Czy dla ciebie te badania są zaskakujące i dlaczego mężczyźni czują się lepiej niż kobiety? Przynajmniej tak wynika z tego testu.
Można powiedzieć, że te wyniki pokrywają się trochę z takimi obserwacjami gabinetowymi, że mężczyźni często radzą sobie ze stresem, z jakimś kryzysem psychicznym w taki sposób, po pierwsze, że muszą sobie sami poradzić, że to jest jakiś stereotyp, który tkwi w społeczeństwie i myślę, że mężczyźni temu podlegają jeszcze nadal, aczkolwiek to już się zmienia. Ale mężczyźni też częściej sięgają po takie sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach kryzysowych, jak sport, jak kontakt z przyrodą. I oczywiście też sięgają po destrukcyjne sposoby radzenia sobie.
Myślisz pewnie o używkach, tak?
Tak, dokładnie. I to też jest w raporcie jakoś zaznaczone, prawda? Natomiast mężczyźni być może z tego powodu jakoś lepiej sobie z tym radzą. Najgorzej radzą sobie osoby, które zaznaczyły płeć inną. Czyli mamy tutaj na myśli osoby niebinarne, osoby transseksualne, osoby inne, które się nie mieszczą w tej binarnej
rzeczywistości,
takiej rzeczywistości, tak, płci.
A to myślę, też nie, że to wynika, tak, wynika z tego, że jednak nasze społeczeństwo nadal nie jest otwarte na inne. Że nadal jest sporo takich zachowań, powiedziałabym, fobicznych w stosunku do odmienności, że te osoby nie mogą znaleźć w sobie miejsca, czy cały czas mają problem z określeniem swojej tożsamości. I to z tego wynika, czy to jest takie kombo właśnie różnych czynników? Czują się też odrzucone, nieakceptowane właśnie?
U tych osób występuje takie zjawisko, które się nazywa stres mniejszościowy. To jest taki rodzaj odczuwania wewnątrz, pewnego rodzaju napięcia, stresu związanego z tym, że jestem inny. Inny niż większość. Ten stres mniejszościowy, on nie tylko dotyczy tych mniejszości seksualnych czy tożsamościowych, ale on dotyczy też innych mniejszości, na przykład mniejszości religijnych, mniejszości narodowych, że one w jakimś stopniu mogą czuć się inne, czasami doświadczają napiętnowania, czasami doświadczają uprzedzeń różnych stereotypów, mają wyższy poziom lęku, przez to są bardziej czujne, przez to są też wrażliwe, wyczulone na różne sygnały. Więc w tej grupie ten poziom stresu jest wyższy, ale i też To jest pewne wyzwanie jednak psychiczne dla tych osób. Taka kwestia tej tożsamości, która nie jest binarna. Ona wymaga jednak zmagania się z różnymi problemami, lękami, niepokojami, niepewnościami.
Ale też może odwagą, żeby ujawnić się. Właśnie dokładnie. O tym myślę, że bardzo często te osoby są dotknięte takim ostracyzmem towarzyskim, nawet akceptacją we własnych rodzinach. Myślę, że o tym warto powiedzieć, że ile napięć rodzi ujawnienie swojej niebinarności w bardzo tradycyjnych, ale być może też nietradycyjnych rodzinach. Kiedy rodzice mają jakiś pomysł, projektują przyszłość własnych dzieci, co nie jest uzasadnione, bo każdy ma prawo wyboru i dziecko nie jest własnością rodziców. Natomiast mając jakieś wyobrażenia, ciężko się potem zderzyć i zaakceptować. Myślę, że tutaj też wiele dramatów wśród tych osób jest z tego powodu właśnie.
Tak, bo muszą się zmagać dodatkowo jeszcze z pewną akceptacją, czy wywalczyć nawet sobie akceptację, czy czasami muszą udowadniać, że to są osoby pełnowartościowe, godne szacunku, tak jak każdy inny człowiek. I to jest bardzo trudne.
Ale też są to osoby, które mają dodatkowy problem, mianowicie wśród nich jest spora grupa osób wierzących. I sama się z tym spotkałam, że te osoby czują się odrzucone przez instytucje Kościoła.
Czują się odrzucone i odchodzą często, bo taka jest droga, bym powiedziała, jednak pewnego życia w zgodzie we wnętrzu swoim. Jakby to jest istotne, że trochę porzucają tę drogę, ale część osób też zostaje, są takie inicjatywy w Kościele, jak Wiara i Tęcza, które pomieszczają jednak pewną inność.
Na szczęście. Tak się dzieje.
Tak. To właśnie chodzi o to, żeby znalazło się w społeczeństwie miejsce, szacunek, tolerancja, akceptacja dla inności, bo ta inność może mieć różne twarze. Może mieć twarz niebinarności, ale może mieć twarz neuroatypowości, ale może mieć też twarz niepełnosprawności, czy jakiejkolwiek innej inności. I chodzi o to, żeby ta inność nie stała się powodem wykluczania.
Długa droga przed nami jeszcze, jeżeli chodzi o taką akceptację inności i niebinarności. Tak jak wynika z tego testu, przypomnę, to jest grupa, która najgorzej się czuje sama ze sobą. Tutaj ten dobrostan jest na niskim poziomie, ale w ogóle ten wynik pokazuje, bo to jest poniżej 50%, że my mamy się tak sobie. Czy myślisz, Joanno, że to są jakieś duże wymagania wobec siebie? Czy świat nam narzuca jakąś taką perspektywę, bądź lepszą wersją samego czy samej siebie. Już teraz trochę się z tego śmiejemy, ale pamiętasz, że jeszcze niedawno to była taka maksyma, tak? Wiele guru internetowych, coachów, trenerów, fitnessu, czy nie tylko, zachęcało nas do tego, że musimy jeszcze lepiej, jeszcze więcej. Bo wtedy zasłużymy. No, pytanie na co?
Tak. To jest właśnie pytanie, co robi ta presja wewnątrz nam i do czego ona nas zachęca i jak można powiedzieć, jeśli poddajemy się tej presji, to do czego dochodzimy w życiu? Jakie są konsekwencje takiego życia pełnego jednak napięcia, dbania o wizerunek takiego, jakiejś omnipotencji, prawda, jakiegoś takiego życia na maksa, życia też, oczywiście pełną piersią, pełną parą, dlaczego nie? Ale z drugiej strony jest ten kawałek życia, który jest związany ze smutkiem, z utratami, z lękami, z różnymi problemami. I to jest wyzwanie dla dzisiejszego człowieka, właśnie jak pogodzić jednak pewną potrzebę rozwoju i postawić granice tej presji zewnętrznej, móc rozwijać i realizować ten potencjał wewnętrzny w tym dzisiejszym świecie, który może nie jest taki, jak świat tego chce. Prawda? Albo taki, jaki modny jest, albo jakoś prezentowany w mediach.
Obecnie obowiązujący. Tak,
obecnie obowiązujący. No, bo może jest właśnie inny. I też ma prawo istnieć, rozwijać się. No, chodzi o to, żeby odnaleźć to swoje miejsce, ale nie w świecie, móc się rozwijać, ale nie kosztem zdrowia psychicznego i fizycznego i relacji bliskich.
Będziemy o tych relacjach mówić w kontekście najmłodszej grupy przebadanych, ale zatrzymajmy się na wyniku, który był zaskoczeniem dla samych badających, miłym zaskoczeniem i też troszeczkę przeciwko stereotypowi, że ktoś, kto ma już 65-70 lat, myśli właściwie, że to koniec powoli, tak, że to jesień życia, że wszystko co najlepsze jeszcze za nami, bo badania, na których się dzisiaj opieramy, są pozytywnie zaskakujące, oceniając kondycję psychiczną seniorów. Okazuje się, że średni indeks zdrowia psychicznego w grupie osób 65+ wyniósł aż 56,7%, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich badanych przedziałów wiekowych. Ponad 60% seniorów osiągnęło wynik powyżej 50%.
Wydaje mi się, że te badania może pokazują tym, że seniorom się lepiej żyje w Polsce w ostatnim czasie. Ale i też należałoby traktować, no może z jakąś ostrożnością również, te wyniki badań, bo wydaje mi się, że świadomość zdrowia psychicznego w tej grupie seniorów jest najmniejsza, ale za to właśnie ta kondycja psychiczna jest największa, a w tej grupie 18-24 świadomość zdrowia psychicznego jest największa, jest duża, ale umiejętności są słabsze. Więc można było powiedzieć, że to trochę jednak też mówi o czymś takim, że seniorzy mają to doświadczenie. Mają to doświadczenie życia. Przeżyli wiele różnych kryzysów i radości. I wiedzą i są nastawieni na to, że w życiu są różne trudności, które można przejść. I oni je przeszli. I w związku z tym, że przeszli te trudności, te kryzysy, mają takie poczucie, że to się da przejść i że jeszcze kawałek życia przed nimi, w związku z tym tak bardzo się być może nie przejmują tym, co jeszcze ich czeka, czy muszą coś jeszcze zdobyć, bo można powiedzieć, już zdobyli, no a teraz mogą sobie odpoczywać i może w największym luzie żyć.
No i już nie muszą być najlepszą wersją samego czy samej siebie, tak?
Tak.
Już nie mają presji zawodowej.
Tak, ale to też jest ta grupa wiekowa, w której to presja, która jest dyktowana przez media społecznościowe, jest najmniejsza, dlatego że w tej grupie jest stosunkowo mało osób, które poddają się tym współczesnym mediom społecznościowym, gdzie ta presja właśnie na sukces, na kwestie materialne, na kwestie najlepszej wersji siebie jest promowana. Jednak nie, mniej. W związku z tym wydaje mi się, że ta grupa ocenia siebie, swoją kondycję psychiczną najlepiej. Ale też druga strona medalu tego może być taka, że kiedy pytamy osoby właśnie starsze, jak się czują, to one mówią, a dobrze, a może być, a było lepiej, ale jest okej. To jakby świadomość właśnie swoich stanów jest, no właściwie taka zdrowia psychicznego, to mam na myśli, jest taka ogólna. Czyli te osoby często ogólnie opowiadają o tym, jak się mają. Inaczej jest, jeśli chodzi o młodsze pokolenie, bo ono już ma większe zasoby do tego, żeby nazywać swoje stany.
Tak, będziemy
różne,
o tym rozmawiać
w drugiej, różnorodnie.
Tak, w drugiej części programu. Tak. Być może to jest tak, że ta grupa seniorów, przepraszam Asiu, zaraz dokończysz, ona żyła na pograniczu, ja sobie tak zawsze żartobliwie mówię, Wikipedii i encyklopedii, tak? Czyli my jeszcze żyliśmy analogowo, tak? Wiemy, jak ten świat wyglądał, nie było tego wyrzutu dopaminy, dostępności do wielu rzeczy natychmiast i musieliśmy wykazać więcej cierpliwości, zrozumienia, może trochę więcej, poczekać, napracować się. Ta szybka gratyfikacja nie była tak dostępna. Ja nie mówię tutaj oczywiście o uzależnieniach, bo to niezależnie od czasów, w których żyjemy, no są używki, narkotyki, alkohol i inne substancje, które dają tę szybką nagrodę. Ale generalnie no, nie było wielu rzeczy, które mam wrażenie nie ułatwiają. I to pokolenie potrafi się bez tego obejść.
Trzeba powiedzieć to, że różne zaburzenia psychiczne albo trudności psychiczne mogą się ukrywać pod trudnościami somatycznymi. No i właśnie to chcę powiedzieć, że osoby 60+, jednak mają taką większą tendencję do tego, żeby bardziej widzieć czy rozumieć swoje choroby somatyczne, a mniej psychiczne. Że czasami tak się zdarza u nas w gabinetach, że osoby po 60 są przysyłane do gabinetów przez swoje dzieci, które są w wieku około 40, prawda, czy tam 30 lat, które się martwią, bo widzą zestresowaną osobę, która się boryka ze swoim zdrowiem fizycznym i psychicznym, tylko że ta osoba często widzi tę część fizyczną właśnie dolegliwości i nie ma kontaktu z tą częścią psychiczną. I to się też zdarza. W związku z tym myślę sobie, że te wyniki wyniki związane z tym dobrostanem osób 60+, należy rozpatrywać troszkę ostrożnie.
No tak, być może jest tak, że one wpuszczają w koszty, tak? A boli mnie, czy źle się czuję, bo ja już mam 65-70 lat i to tak musi być, tak?
Ale i też myślę, że w tej grupie jednak może być największa rezyliencja, pewna odporność psychiczna, która jest związana z takim doświadczaniem różnych trudności, które po prostu psychicznie i uodparniają.
Zgadza się. Za chwileczkę przejdziemy do grupy, która nas zaskoczyła, przede wszystkim zaskoczyła badaczy, czyli grupa 18-24. Okazuje się, że w tej grupie, w tym przedziale wiekowym jest najniższy wynik. Przypominam, że cały czas analizujemy Narodowy Test Zdrowia Psychicznego, profesjonalny test przygotowany przez specjalistów i wynika z tego, że 44,2% osób młodych w wieku od 18 do 24 lat słabo ocenia swój dobrostan. Niecałe 45%. Wydawać by się mogło, że jak człowiek ma młodość, ma zdrowie, ma siłę, ma energię, życie przed sobą, no nic tylko się cieszyć. Tymczasem badania pokazują, że to jest grupa, u której zdiagnozowano najwięcej depresji, zaburzeń lękowych, nerwicowych, różnych stanów psychicznych. Jak byś to skomentowała? Czy ten wynik cię zaskoczył jako psychoterapeutkę, psycholożkę spotykającą też ludzi z tej grupy wiekowej w swoim gabinecie?
Nie zaskoczył. Nie. To jest takie psychicznie słabsze pokolenie i nie tylko my specjaliści mamy do czynienia w gabinetach z tym zjawiskiem, ale i też w szkołach nauczyciele mówią o tym, że to pokolenie się bardzo szybko zmienia, słabnie psychicznie. Mówią pracodawcy, którzy wpuszczają na rynek pracy młodych dorosłych, którzy właśnie o tym mówią, że to jest inny rodzaj pracownika, który się boryka często ze swoimi problemami psychicznymi, na przykład jest niestabilny, unika pracy, unika wyzwań, czasami nie przychodzi, bierze zwolnienia, no, i tak dalej, i tak dalej.
Pytanie, z czego to wynika? Przecież są wychowywani w dobrych warunkach, bardzo często w materialnie zabezpieczeni, tak jak powiedziałyśmy, mają dużo możliwości. Skąd się biorą takie problemy tej grupy? No wszystko pewnie zaczyna się w rodzinie, tak? Tam buduje się ta rezyliencja, czyli odporność psychiczna, o której wspomniałaś, a jednak jej brak. Tak? Czy te wymagania stawiane przez rodziców, czy być może ten helikopterowy styl wychowywania tego pokolenia powoduje, że oni się czują po prostu słabo?
Oczywiście, że są pewne uwarunkowania rodzinne, no ale trzeba sobie zadać pytanie, czy nie było ich w poprzednich pokoleniach?
Zawsze
no,
były.
No przecież były, prawda? Tym, co się zmieniło, co zostało, można powiedzieć, tym doświadczeniem tego pokolenia właśnie, jest po pierwsze to, co mówisz, jednak bycie helikopterowanym przez rodziców.
Może wyjaśnijmy od razu, tak. Bo być może nie dla wszystkich ten termin jest oczywisty.
To jest taki styl wychowania, który polega na chronieniu nadmiernym i zabezpieczaniu wszystkich potrzeb dziecka i nastolatka, który to prowadzi do tego, że dziecko właśnie słabo nabiera tej odporności psychicznej, dlatego że odporność psychiczna, czyli rezyliencja, to jest takie znowu zjawisko psychiczne, które polega na kształtowaniu elastyczności, neuroplastyczności, może być takiej neuronalnej, ale co się przekłada na zachowania, czyli na umiejętność dostosowania się, regulowania swoich stanów emocjonalnych, współpracy z innymi osobami i jednak takiej pewnej umiejętności do tego, żeby poradzić sobie z daną sytuacją w danym otoczeniu, oczywiście na pewien wiek, w którym to dziecko jest. Czyli nie zabierać tych trudności z dziecka, czyli na przykład frustracji.
Teraz będziemy rozmawiać o tych sfrustrowanych potrzebach, tak? Bo to też taki ładny termin, którego wy specjaliści używacie. Ale ja tylko jeszcze wspomnę o tym, że ta rezyliencja, bardzo mi się podoba ta metafora drzewa, które na wietrze odchyla się i wraca do pionu, odchyla się i wraca do pionu. Nie łamie się, tak?
Tak, nie łamie się.
Na tym właśnie polega ta odporność psychiczna, że nas to troszeczkę dogina jednak, tak? Ale mamy te moce w sobie i te umiejętności psychiczne, które powodują, że my się prostujemy.
Tak.
Wracamy do rozmowy. Za chwilę Joanna Ślusarska, psycholożka i psychoterapeutka, jest dzisiaj naszym gościem.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Przypominam, że gościem jest dzisiaj Joanna Ślusarska, psychoterapeutka i psycholożka. Wróćmy do tych potrzeb i do tych sfrustrowanych potrzeb. Czy one są ważne w naszym życiu? Bo powiedziałaś przed chwilą, że bardzo często jest tak, że te dzieci mają wszystko. Dziecko powie, a rodzic wcześniej pomyślał już, tak? Co ono mogłoby potrzebować, co mu zapewnić. Natomiast tak. Życie nie na tym niestety polega, czego ten młody człowiek doświadcza w dorosłym życiu.
Tak jest. No jednak mamy bardzo dużą dostępność w tej chwili i w kulturze, ale i w ogóle w świecie materialnym różnych rzeczy. Ta dostępność jest bardzo duża, co oczywiście tworzy taką chęć posiadania. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy 6-letnie dziecko, z którym idziemy do sklepu. I dziecko widzi ładne kredki. I mówi, mamo, mamo, ja chcę kredki. A mama kupuje te kredki. Wiedząc jednocześnie, że to jest 10, prawda, paczka czy kolekcja kredek. No może tak trochę przesadziłam, ale powiedzmy.
Jest ich dużo.
Jest ich dużo już w domu. No nie są one potrzebne. No ale jednak jak jest jakaś potrzeba, zachcianka czy pragnienie dziecka, rodzic spełnia to pragnienie. Czyli nie ma frustracji, jest, można powiedzieć, gratyfikacja.
Natychmiastowa.
Natychmiastowa, tak. No i jakbyśmy mieli taką sytuację, tylko że z pewnie trochę innym przebiegiem, kiedy dziecko by chciało kolejne kredki, a rodzic mówi, kochanie, ty masz kredki w domu i to by była 5. paczka i nie chcę ci kupować czegoś, co już masz, albo czegoś, co jest troszeczkę inne od tego, co już masz.
Ale wtedy znasz scenariusz, tak? Że dziecko zaczyna marudzić, zaczyna wymuszać, zaczyna płakać, zaczyna pokazywać różne miny, czyli ten cały proces manipulacji tego małego człowieka się rozpoczyna i część osób się ugina, bo to też jest trudne, tak? Odmówić. Oczywiście. Ale to jest właśnie ta sfrustrowana potrzeba.
To jest sfrustrowana potrzeba. I wtedy oczywiście pojawiają się emocje dziecka, których często rodzice nie chcą, bo nie chcą ich odczuwać, pomieszczać, mieć z nimi do czynienia, boją się ich, obawiają się wybuchu, często w takich społecznych różnych sytuacjach. No ale jakbyśmy się mieli zastanowić nad istotą tej sprawy, no przecież dziecko musi mieć pewien trening. Po pierwsze trening tego, że nie wszystko można mieć, no bo jakby zadanie rodziców polega na tym, żeby wychować do rzeczywistości to dziecko, do realności życia, ale i też do samodzielności. No to przecież w realności jest tak, że nie wszystko możemy mieć, że musimy się nauczyć poradzić sobie właśnie z frustracją. I że frustracja potrzeb często rodzi emocje. I że właśnie wtedy dopiero dziecko, kiedy odczuwa te emocje, będzie potrafiło sobie z nimi dalej radzić. I rodzic jest od tego, żeby móc, no po pierwsze wytrzymać jednak na przykład wybuch złości, ale dać taki spokojny sygnał, nic się takiego złego nie dzieje, że nie dostałeś. Nie musisz tego dostać, bo oczywiście to jest pewna potrzeba może materialna. Nie mówimy o potrzebach emocjonalnych, bo to jest właśnie no, trochę inna sprawa.
Ale ta sfrustrowana emocja kiełkuje nam dobrym tak, w dorosłym życiu, bo uczymy się odraczać gratyfikację, uczymy się cierpliwości, uczymy się, że jednak pewne rzeczy wymagają czasu. Zajmijmy się tą grupą, która już nie woła mamo, mamo, ja chcę kredki, tylko nastolatkami, które żyją w sieci. No to już jest banał powtarzany przez wiele razy. Teraz naukowcy, specjaliści zastanawiają się, co z tym zrobić. Australia już ma swoje przepisy, bo ten kontakt wirtualny, którego nie negujemy, on jest potrzebny, taka jest nasza rzeczywistość świata, nie zatrzymamy, ale zrobił naprawdę dużo rzeczy, które skutkują właśnie złym samopoczuciem nastolatków. Jest takie zjawisko jak ghosting.
Tak.
Powszechne właściwie.
Tak. Mhm. No to jest takie zjawisko społeczne, które wzięło się właściwie z takiej kultury korzystania z internetu, z mediów społecznościowych. Polega po prostu na znikaniu. To znaczy nawiązujemy z osobą jakąś relację, piszemy, wymieniamy się zdjęciami, myślami, po czym mamy takie poczucie nawiązania relacji, po czym ta osoba odcina zupełnie kontakt, wyłącza się. Tak jakby nie była po pierwsze zobowiązana w jakimś społeczny sposób do tego, że to jest jakaś relacja. Być może jest jakaś trudność w relacji, której ona nie umie rozwiązać, powiedzieć, prawda, załatwić inaczej niż poprzez tylko odcinanie. Ale odcinanie to jest coś takiego najłatwiejszego, bym powiedziała. Ale co z kolei bardzo jest raniącego i pozostawiającego tę osobę odciętą w takiej właściwie niepewności, w takiej bezradności, w takiej niewiedzy, co się stało. I ta osoba nie może wyciągnąć wniosków. To skutkuje później taką pewną nieufnością, co do nawiązywania relacji. I w gabinecie się spotykam z młodymi dorosłymi, którzy opowiadają o takich właśnie sytuacjach doświadczania takiego właśnie odcięcia, co można powiedzieć, trudno jest im później zbudować jakąś relację, czy nawiązać, czy jeszcze raz zaufać, czy jeszcze raz próbować. No bo właśnie na tym polega poszukiwanie przyjaźni, partnera, prawda? Że się poszukuje, że się próbuje.
Pytanie, czy oni mają takie długotrwałe przyjaźnie i znajomości, do których my jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że te relacje się pielęgnuje przez lata. Oczywiście no, część z nich naturalnie umrze, bo nie wszystkie relacje się sprawdzają, ale no, jesteśmy jednak pokoleniem czy pokoleniami, w których te relacje były ważne. Budowało się je, dzwoniło się do siebie, spotykało, a teraz poprzez właśnie media społecznościowe i szybkość wyłączenia się z komunikatorów, może to jest taki przekaz, że w taki sposób funkcjonuje relacja. Oczywiście zdrowa relacja nie na tym się opiera, tak?
I tak, i nie. To znaczy, bo często komunikatory, media społecznościowe, no, służą przedłużeniu tych relacji, które w realności młode osoby mają. I służą no, jakby budowaniu tej społeczności, prawda? Byciu w grupach, przynależności, rozumieniu tego, co się dzieje też w tej kulturze i w tym świecie. I to jest oczywiście jak najbardziej okej. Okay. Natomiast te zjawiska, one skłaniają do takiego poszukiwania różnych sposobów unikania i wycofywania się wtedy, kiedy jest jakaś sytuacja niekomfortowa, kiedy jest lęk, kiedy jest niepewność.
Czyli ma być wesoło, zabawnie, bezproblemowo, tak?
Dokładnie. No a właściwie długotrwałe relacje, czy budowanie więzi, czy relacji jest związane również z tym, żeby umieć i zakomunikować coś, co jest trudne. Czyli no, jakby nie rozwiązywać tego odcięciem, tylko właśnie umieć to zakomunikować, ale i też przyjąć drugą stronę, co jest trudniejsze właśnie, żeby przyjąć to, co druga strona ma do powiedzenia w kwestii relacji i umieć o tym pomyśleć i poszukać jakiegoś sposobu, nie wiem, kontynuacji relacji, rozwiązania problemu, konfliktu i tak dalej.
No tak, bo w wieku już 18-24 to można o tym rozmawiać. Myślę, że młodsze dzieci mogą mieć z tym problem, żeby dokładnie zdiagnozować, co się z nimi dzieje, dlaczego relacje zrywają, czy robią to w taki automatyczny i właściwie mechaniczny sposób, tak? A wyłączę komunikator, nie będę się więcej już odzywał. To rzeczywiście musi budzić bardzo przykre uczucia w drugiej osobie, ale być może przyczyna takiego stanu rzeczy wynika też z telefonofobii. Pojawił się artykuł w poczytnym tygodniku o tym, że młodzi ludzie, którzy niemal rodzą się z telefonem, tak, nie lubią rozmawiać przez telefon. Boją się tego telefonu. Oczywiście wszystko zamawiają przez aplikacje, nie dzwonią do biur, czy do restauracji, czy do miejsc, w których chcą coś uzyskać. Nawet do siebie nie dzwonią. A co ja będę dzwonił? Wolę napisać, tak? Na przykład.
Tak. No właśnie, istnieje takie zjawisko. No, trzeba było się zastanowić nad tym właśnie, co ukrywają jakby, czy czego unikają, co jest trudne dla tych osób w rozmowie telefonicznej. No bo taka rozmowa telefoniczna, no, w której się słyszy swój głos, prawda, jest bardziej konfrontująca jednak z tym, co jest napisane, że jest też, wytwarza pewnego rodzaju taki niepokój, czy wręcz czasami lęk, związany z takim byciem na żywo w kontakcie, że często te osoby przeżywają siebie jako takie, które nie dają rady, boją się, będą nie tak odebrane przez drugą stronę i znajdują sobie obejście tej sytuacji, korzystając z aplikacji, których się na przykład zamawia w taki sposób, że się tam klika i wypisuje. A gdy ma dojść do konfrontacji telefonicznej albo takiej w realności, no to jest spory kłopot i rzeczywiście jest jakiś odsetek osób, które mają z tym kłopot. Nie jest on co prawda taki aż duży, bym powiedziała, więc nie jest to takie zjawisko bardzo jakieś takie
powszechne.
Tak?
Chociaż może nie u nas, ale to są badania dotyczące Wielkiej Brytanii, które przytoczyłam tutaj. No to tam 80% młodych ludzi deklaruje, że telefon do wszystkich rzeczy, ale nie do rozmawiania. Co jest w ogóle zaprzeczeniem istoty telefonu. No na tym to kiedyś polegało, ale no świat się zmienia.
To jest właśnie ten kłopot unikania czegoś, co jest niekomfortowe, prawda? Wycofywania się z czegoś, co wprowadza jakiś dyskomfort. I to są takie sytuacje, które się przenosi również na relacje, czyli relacja z człowiekiem, czyli ten drugi człowiek ma być dostarczycielem przyjemności, dostarczycielem śmiechu, bodźców pozytywnych, a kiedy nie jest, to przestaje być taką osobą atrakcyjną wtedy. No i to jest taki rodzaj przejścia z tej więzi, prawda, takiej naturalnej i bliskiej, na taki rodzaj jednak przedmiotowego traktowania człowieka, że widzimy, że trochę w tą stronę zmierzają te relacje właśnie poprzez jakby to doświadczenie tych mediów społecznościowych, jakby ciągłe scrollowanie, prawda, płytkie przetwarzanie tych informacji, natychmiastową gratyfikację, no i dostarczanie ciągle przyjemności, więc przekłada się to również i na relacje, i na budowanie tych relacji. Także widzimy, że młodzi ludzie w tym wieku 18-24 mają kłopot z utrzymywaniem relacji, może nie tak z nawiązywaniem, jak utrzymywaniem relacji.
No, nawiązywania absolutnie nie, bo jak ktoś ma 350 czy 3500 znajomych na portalu społecznościowym, no to tych relacji jest bardzo dużo, ale to na ten temat powiedziano już rzeczywiście wiele rzeczy, i mądrych, i mniej mądrych. Pewnie to wszystko będzie się i tak zmieniało. Tak jak wspomniałam, pewne obostrzenia wprowadzają już państwa, choćby Australia. Polska też się przymierza do progu wiekowego korzystania z tych portali społecznościowych, z mediów społecznościowych. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, o której koniecznie na zakończenie trzeba powiedzieć, co jest w opozycji do danych związanych z tą grupą najstarszą, senioralną, że młodzi ludzie o zdrowiu psychicznym, o zaburzeniach, o depresji, o lęku wiedzą naprawdę bardzo dużo, a nie potrafią sobie z tym poradzić. Czy ta wiedza może szkodzić, nadmiar wiedzy w tym przypadku? Bo oni są naprawdę świetni, sami się diagnozują.
Tak, korzystają świetnie też z narzędzi autodiagnostycznych, które są dostępne w internecie.
Pewnie masz takie przypadki, że ktoś przychodzi do gabinetu i mówi, proszę pani, mam to i to, tak? I teraz proszę mi powiedzieć, co mam zrobić. Instrukcja obsługi.
Świadomość zdrowia psychicznego, psychoedukacja jest bardzo ważna. Jest jednym z tych narzędzi profilaktyki. Wiedza i też wiedza służy temu uspokojeniu. No ale jakby mamy tutaj takie zjawisko, że wiedza nie oznacza umiejętności. Że to są właśnie dwie różne rzeczy. I że żeby to pokolenie młode miało umiejętności, no to środowisko, w którym żyją, musi mieć takie warunki, żeby te umiejętności kształtować. Czyli nie tylko wiedza jest ważna. Nie chciałabym jej tutaj bagatelizować, bo jest ważna. Bo również z wiedzą powinny iść umiejętności. Ale przecież młodzi ludzie nie mają takiej zdolności do panowania nad sobą, do zarządzania sobą, do kontrolowania. No przecież mózg, te części akurat związane z planowaniem, kontrolowaniem i zarządzaniem sobą, one się rozwijają do 26 roku życia. Więc nie ma co oczekiwać, że ta młoda osoba będzie to potrafiła. Środowisko, w którym żyją, musi mieć takie warunki rozwoju, w którym te umiejętności, one będą kształtowane, na przykład nawyki, na przykład taka rozmowa twarzą w twarz. I mówimy teraz o tym w psychiatrii czy psychoterapii dziecięco-młodzieżowej, że dzieci i młodzież powinni się rozwijać w grupach. I że to jest bardzo ważne, dlatego że to jest właśnie takie środowisko naturalne, realne, w których są te warunki, w których właśnie kształtują się umiejętności. I chodzi o te umiejętności, a nie tylko wiedzę.
I to będzie bardzo ładna puenta naszego dzisiejszego spotkania. My państwa odsyłamy do raportu opublikowanego przez Medonet pod koniec zeszłego roku. Raport Narodowego Testu Zdrowia Psychicznego 2025, z którego, jak państwo słyszeli, wynika, że najlepiej czują się ludzie od 65 roku życia wzwyż, a słabiej psychicznie młodzi ludzie, nastolatkowie 18-24. To jest bardziej złożone. Nie chciałobyśmy tego też tak upraszczać. Odsyłamy, ten raport jest dostępny. Na szczęście została powołana specjalna rada. To już ktoś może powiedzieć kolejny organ i co z tego. No ale być może jest to zaczyn czegoś, co przyniesie jakieś konkretne rezultaty w przyszłości. Bardzo ci dziękuję, Joanno.
Dziękuję również.
Joanna Ślusarska, psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka, była moim państwa gościem. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy państwu dobrej niedzieli. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.